ostatnio mamy taki czas, kiedy naprawdę trzeba Bogu mocno zaufać. To znaczy my mówię o rodzinie naszej. Tak po prostu jest. Trzeba Bogu zaufać i uwierzyć, że On wszystko dobrze uczyni. I dzisiaj rano właśnie dostałem maila. Siostra napisała 2 wersety tylko. Mówię, modli się o nas i 2 wersety Bóg pokazuje. I to jest pierwszy, jednym z nich był pierwszy, drugi list do Koryntian, 1:24. I tam jest napisane w interlinii coś takiego, bo tutaj akurat wszystkiego nie ma, ale w interlinii jest napisane na końcu: albowiem wiarą stanęliście i wiarą stoicie. Drugi Koryntian, 1:24. I to jest w oryginale, czy w interlinii jest dokładnie na końcu: albowiem wiarą stanęliście i wiarą stoicie. A potem w Hebrajczyku 12:12, dlatego opadły ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I to, jak się modliłem o słowo, to czekałem na różne impulsy, że tak powiem, od Boga, co On tam przekaże i w jaki sposób, akurat dzisiaj zechciał w ten. I otwórzmy drugi list do Koryntian, 1 rozdział. Będziemy z tego czytać. I to będą wersety, prawie cały ten rozdział będziemy czytać. Od wersetu, no może od początku. Najpierw przeczytam 11 wersetów. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla naszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. W 3 wersecie Bóg jest nazwany Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. I dalej Paweł rozwija ten wątek dotyczący pociechy. Ponieważ Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Czyli pociecha od Boga jest czymś, co przepływa w Kościele. To znaczy Bóg pociesza kogoś i pociesza kogoś po to, żeby ten, kto został pocieszony od Boga, sam mógł pocieszać następnych. Dlatego, że jeżeli jesteśmy my w jakimkolwiek utrapieniu, to Bóg pociesza nas. Ale nie pociesza nas dla nas samych, żeby się na tym tylko i wyłącznie skończyło. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli Bóg pociesza kogoś z nas, to on jest pocieszony, składa świadectwo i na tym się kończy. Mówi tak, abyśmy tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu są, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Czyli dostałem, przekazałem. Bo jeżeli mnie Bóg pocieszył, to znaczy, że Bóg ma taką samą pociechę dla kogoś innego. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem wszelkiej pociechy. I to jest wspaniała rzecz, że każdy z nas, kto jest w utrapieniu, może otrzymać pociechę od Boga, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, a także może zostać również pocieszony przez kogoś, kto przyjdzie i powie, słuchaj, mnie Bóg pocieszył, jest Bogiem wszelkiej pociechy i teraz ja będę się o Ciebie modlił i będę z Tobą. Czasami to pocieszanie, w innym miejscu Paweł pisze, żebyśmy płakali z płaczącymi i radowali się z radującymi. I czasami ta pociecha może wyglądać różnie. Nawet możemy płakać z płaczącym i to dla niego będzie pociecha. Bo czasem pociecha jest czymś, co jest bez słów. I teraz od Boga odbieramy, w jaki sposób On chce pocieszyć kogoś przez nas, a w jaki sposób On zechce pocieszyć tego kogoś osobiście, to już jest Jego sprawa. Ale nastawmy się właśnie na to, bo to jest piękna rzecz, że my jesteśmy narzędziem Bożym również w udzielaniu pociechy tym, którzy są w utrapieniu. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie wpływa na nas pociecha. To znaczy Pan Bóg działa w taki sposób, jakby to był zrównoważony, jakby to powiedzieć. Jeżeli są cierpienia liczne wśród nas, Chrystusowe, to i przez Niego będzie spływać pociecha. Czyli Pan Bóg nie daje cierpień ponad miarę, to jest jedna rzecz, i nie daje cierpień bez pociechy, nie równoważąc tego pociechą, to jest druga sprawa. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Jeśli Paweł mówi, jeżeli utrapienie nas spotyka, to znaczy, jeżeli my cierpimy, na przykład ze względu na was, na ogłoszenie wam Ewangelii, to jest to dla waszego pocieszenia i dla waszego zbawienia. Natomiast jest to, którego doświadczacie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. Czyli wszyscy tą pociechę odbieramy od Boga, wszyscy tą pociechę znamy i czasami utrapienie spotyka nas po to, żeby później z tego wyszła pociecha i dla tych, którzy cierpią, i dla tych, którzy są pocieszani. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pocieszy. Znowu, to jest dokładnie to, co mówiłem wcześniej. Bóg równoważy jedno i drugie. Nie ma takich rzeczy, które byłyby przez Boga niekontrolowane, nieplanowane, którymi On dałby się w jakikolwiek sposób zaskoczyć. I to jest to, co mówiliśmy tydzień wcześniej. Po prostu Pan jest Królem. Pan jest Królem i On sprawuje władzę nad wszystkim. Czyli jeżeli na przykład utrapienia jakiekolwiek na nas spadają, to znaczy, że Bóg chce przynieść nam również pociechę. Dopuszcza te utrapienia w jakimś tam celu, ale oprócz dopuszczenia tych utrapień, których ma swój cel, ma również dla nas pociechę. Spodziewa się również, i my powinniśmy się spodziewać tego, że powinniśmy pocieszać i będziemy pocieszać siebie nawzajem. Czyli z jednej strony będziemy otwarci na Boże pocieszenie, bo On je dla nas zawsze ma, a z drugiej strony będziemy również otwarci na pocieszanie ze strony braci sióstr i będziemy również mieli na uwadze to, żeby siebie nawzajem pocieszać w taki sposób, jaki Pan Bóg nam powie. Czasem można pojechać do kogoś i po prostu z nim razem zapłakać bez słów. Czasem można mieć dla niego słowo, czasem można mieć dla niego werset. Czasem można po prostu do niego zadzwonić, dlatego że człowiek w utrapieniu ceni sobie to, że ktoś na przykład o nim pamięta. I my, ci, którzy w tym utrapieniu nie są, bardzo często o tym zapominają. To jest ważne, kiedy na przykład po prostu pokażemy, że jesteśmy blisko. I nie musimy nikogo wtedy ustawiać do pionu, ani pocieszać go cieleśnie, tylko po prostu dać mu znać. Jestem z Tobą, modlę się o Ciebie, albo przyjadę, zapłaczemy razem, bo nie mam słów w sytuacji, w której cierpisz i żaden człowiek by tego nie miał. Paweł mówi, że nadzieja, co do Koryntian, jego nadzieja jest mocna, ponieważ on wie, że tak jak mają udział w cierpieniach, tak mają udział również w pociesze. Czyli, że Bóg ich po prostu nie zostawi jednego bez drugiego. I spokojnie może wyjechać i mieć co do Koryntian nadzieję, bo Bóg się nimi zajmuje. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. No, trzeba sobie uświadomić, że wtedy nie było telefonów komórkowych i Paweł, cierpiąc w Azji, bo to prawdopodobnie mówi o tym, co się działo w Efezie, kiedy tam zostali otoczeni przez tłum i mogło tam dojść do jakiegoś linczu. Jest tutaj zresztą odnośnik do tego wydarzenia. No, nie mógł po prostu zawiadomić Koryntian, słuchajcie, mamy taką sytuację, módlcie się w tej chwili, prawda? No, było, przeszło, napisali list, żeby Koryntianie wiedzieli, co się wtedy działo. Cały czas musimy sobie zdawać sprawę, że no, troszeczkę inaczej się wtedy żyło i nie było pewnych możliwości. Ale ciekawe, bardzo ciekawe tutaj są takie stwierdzenia Pawła, które wyznaczają pewien kierunek myślenia dla nas. Byliśmy już całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. Czyli żebyśmy wiedzieli i żeby nam Bóg nam kolejny raz przypomniał, że to, co jest postanowione, to może się dokonać tylko dlatego, że On tak postanowi i że On pozwoli się dopuścić do tego. Po co? Żebyśmy polegali na Bogu. To znaczy, żebyśmy się niczego nie musieli bać w momencie, kiedy nam coś zagraża, ponieważ Bóg wzbudza z umarłych, jest tak potężny i ostatecznie i tak Jego wola się wypełni. Dlatego mamy na Nim polegać, a nie na sobie samych. Na Nim. I Pawła Bóg wyzwolił z tamtego niebezpieczeństwa, o czym zresztą Paweł pisze, że z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Czyli tak, pokłada nadzieję Paweł, że Bóg wyrywać będzie ze wszelkiego niebezpieczeństwa, ale gdyby jego na przykład śmierć była postanowiona, to on i tak polega na Bogu, bo Bóg wzbudza z umarłych. Czyli po prostu to jest taka perspektywa patrzenia na wszystko z wieczności, z góry. Ja mam nadzieję na to, że Bóg zrobi to i to, ale ja wiem, że Bóg zrobi i tak, ma swój plan, że ten plan jest dobry i że w ostatecznym rozrachunku to i tak wieczność należy do Pana i do nas z Nim. Jeżeli tam będziemy z Nim, to będziemy tam razem. Teraz Pan wyrywać będzie, i 11 werset, przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Czyli mamy znowu powrót do tego wątku wspólnoty. Dlatego, że jeżeli Paweł jest w niebezpieczeństwie, czy jeżeli cokolwiek się dzieje z nim, wspólnota w Koryncie się modli. Zresztą oni się pewnie cały czas o niego modlili, bo to było, Paweł ich tak nauczał, sam o nich wspominał bardzo często i był dla nich przykładem. I to jest właśnie dobra rzecz, żeby się modlić o siebie nawzajem. I teraz jaki ma być ostateczny rezultat tego wszystkiego. Ostatecznym rezultatem są dzięki składane z ust wielu. Czyli po prostu ostatecznym rezultatem jest to, że Bóg odbiera sobie chwałę i dziękczynienie. I jeżeli na przykład wyrywa z czegoś Pawła, to po to, żeby umocnić Koryntian w ich wierze. I po to, żeby oni mogli Bogu dziękować za Pawła i za udzielony mu dar łaski. O tym darze łaski za chwilę będziemy jeszcze mówić. Bo przejdźmy teraz do następnych wersetów, czyli od 12 do 14. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i to, co rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jakby naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Paweł teraz nawiązuje do czegoś, co jest bardzo istotne było dla niego i bardzo istotne jest również dla nas. To znaczy świadectwo. Świadectwo życia. Znacie nas. Wiecie, jacy jesteśmy. Sumienie nasze wobec was jest czyste. Jest to rzecz, którą Paweł kilkakrotnie mówi, nawet chyba w liście do Koryntian jednym i drugim, że on ma wobec nich sumienie czyste. Było to związane między innymi z ludźmi, którzy chodzili później za Pawłem i próbowali Koryntian przeciwko Pawłowi nastawić i próbowali różne rzeczy mówić, które były kłamliwe, a które były tak naprawdę oczernianiem Pawła. No i Paweł tam wspomina w którymś miejscu w listach do Koryntian, że tam no, przychodzą arcyapostołowie jacyś i mówią, a że listy jego tego ważkie, ale postać licha i tak dalej, nie? A Paweł mówi, ja się chcę zapoznać z mocą tych, którzy tak rozmawiają, nie z ich słowem, bo Królestwo Boże zasadza się na mocy. Natomiast on miał czyste sumienie w stosunku do Koryntian. Był wśród nich, żył i prowadził życie w świątobliwości i w czystości Bożej, a nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Właśnie, ta łaska. Kiedy byliśmy tutaj ostatnio podczas Paschy, to brat Zbyszek powiedział taką bardzo znamienną rzecz, że człowiek im starszy w wierze, tym bardziej sobie zdaje sprawę, jak wiele w jego życiu zależy od łaski Bożej. I to jest prawda. To jest prawda. Człowiek, jak jest młody w wierze, to jeszcze różne rzeczy tam targają nim w prawo i w lewo, różne dziwne tam nauki w prawo i w lewo i on tak myśli o sobie, że coś więcej, że jego z siebie samego coś może wykrzesać. Że on sam swoją determinacją, że jakąś metodę sobie znajdzie, modlitwy, że Pana Boga zmusi do współpracy w jakikolwiek sposób by to było. No i że nabiera, prawda, charakteru coraz lepszego i to wszystko w jego życiu sprawia, że no jakoś się jakoś wzrasta. A tak naprawdę im starszy człowiek w wierze, tym więcej widzi, że tak naprawdę wszystko od początku do końca ma z łaski Bożej. I to, że mamy z łaski Bożej wszystko od początku do końca, uczy nas wielkiej pokory. Dlatego Paweł mówi, że to nie w cielesnej mądrości, lecz był w czystości i świątobliwości przed Koryntianami w łasce Bożej. Bo to wszystko też miał z łaski. Ponieważ my możemy podejmować pewne decyzje i decyzje nam Bóg zostawia, ale od Niego jest chcenie, od Niego jest wykonanie, od Niego w ogóle jest moc do tego, żeby żyć. I Pan Jezus, jak powiedział, że nic bez Niego nie możemy, to po prostu powiedział tak zwaną świętą prawdę. Nic beze mnie nie możecie. I dlatego opieranie się na Bożej łasce jest naprawdę istotą chrześcijańskiego życia. opatrzeć się na Bożej łasce, na tym, że Bóg darmo daje. Po prostu Bóg jest dobry i darmo daje, bo kocha. Jeżeli nam się coś dzieje, to w tej sytuacji darmo daje pociechę, na przykład. Jest Bogiem, który daje obficie, bo jest Bogiem hojnym i daje z łaski, czyli nie spodziewa się, że zapracujemy na to, co On nam chce dać. Nam, ludziom, czasami trudno jest to uwierzyć, mimo że już jesteśmy dobrych parę lat w wierze, że Bóg jest aż tak łaskawy. A to jest prawda. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie, a spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie, jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. To, co Paweł pisze, to jest zrozumiałe dla Koryntian, to jest jedna rzecz. Natomiast spodziewa się on, że oni, jeżeli jeszcze czegoś nie rozumieją, to i zrozumieją później. Zresztą w liście do Filipian jest taki fragment, który mówi, czy w liście do Tymoteusza, że jeżeli tego w tej chwili nie inaczej myślicie, to i tak Bóg wam to objawi. Zrozumiecie. Natomiast bardzo piękne jest to, że Paweł mówi, jesteśmy chlubą waszą, jak wy naszą. Nawzajem. To działa w obie strony. Czyli my się chlubimy wami, wy się chlubicie nami. I tak naprawdę to, jak apostoł Piotr pisze, że Bóg dał wiarę tym, do których pisze, adresatom jego listu, na wiarę taką jak nasza. Równie wartościową. Obdarzył was wiarą równie wartościową, co i nasza. I to nie jest tak, że jak ktoś był apostołem, to działało w jedną stronę, że można się było chlubić tylko nim, czyli my, prawda, chlubimy się Pawłem, bo on nas nawrócił. A Paweł miał powody chlubić się również Koryntianami. I to jest piękne, jeżeli możemy się nawzajem sobą pochwalić. Jesteście chlubą moją, a ja jestem chlubą waszą. I w dzień Pana Jezusa to się okaże. Jak przyjdzie po swój Kościół, to wtedy się okaże, że jesteśmy swoją chlubą, swoją nawzajem, że Paweł mówi, nie na darmo biegłem. Czyli widzę w was wzrost i cieszę się, bo to okazuje, to z tego wynika, że nie na darmo biegłem, nie na darmo się trudziłem. Otóż w tej ufności chciałem już dawniej przyjść do was, abyście po raz drugi łaski dostąpili, a od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak jest równocześnie nie? Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze i do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było w nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Paweł nawiązuje tutaj do tego, co mówił Pan Jezus, że życie nasze powinno być na zasadzie, czy to, co mówimy, powinno być tak, nie, bo co ponadto jest od złego. I Paweł mówi tak, no miałem zamiar przyjść do was, ale muszę te zamiary zmienić i nie jest to dlatego, że ja, jak mówię do was coś, to myślę coś innego. Czyli moje tak nie jest równocześnie nie. I to jest też bardzo ważne dla nas, tak w ogóle. Że jeżeli mówimy, jeżeli myślimy, jesteśmy po prostu przejrzyści. Jesteśmy prostolinijni. Tego Bóg od nas po prostu wymaga. To wymaga od nas, i mówiliśmy o tym niedawno na grupie, że wymaga od nas takiego stawiania spraw, takiej prawdomówności, żebyśmy nawet nie musieli przysięgać. Żeby wszyscy wiedzieli, którzy nas znają, że jeżeli my coś mówimy, to znaczy, że mówimy prawdę. Nie trzeba od nas wymagać jakiejś tam przysięgi na cokolwiek. Bo jeżeli nie przysięgniemy, to anuż kłamiemy. Nie, my po prostu tak mówimy, jak mówimy. Nasze tak jest tak, a nasze nie jest nie. To jest bardzo zresztą takie, stwarza dobrą atmosferę między ludźmi, jeżeli ludzie mówią sobie tak, tak, nie, nie, i jeżeli można się odprężyć i stwierdzić, że ten człowiek, który do mnie mówi, to on do mnie mówi po prostu prawdę. Ja nie muszę się zastanawiać, czy on do mnie w tej chwili mówił prawdę, czy półprawdy, albo mówił równocześnie coś tak i równocześnie coś nie. I Paweł też taki nie był. Bo taki był Syn Boży. Mówił tak albo nie, ale nie mówił równocześnie tak i nie. I w Nim, w Synu Bożym, było tylko tak w odniesieniu do obietnic Bożych. To znaczy, że Bóg przysłał swojego Syna i Jego obietnice się spełniły na tak. Obietnice Boże spełniły się na tak, czyli Bóg wypełnił swoje obietnice. Nie wypełnił i nie wypełnił równocześnie, tylko wypełnił swoje obietnice w Synu Bożym i to wszystko było wtedy na tak. I dlatego my przez Niego mówimy amen, czyli niech tak będzie. Ku chwale Bożej. Obietnice Boże się spełniły, a my mówimy niech tak będzie. I obietnice Boże się rzeczywiście spełniają, ku chwale Bożej zresztą. Dlatego, że pamiętajmy, wcześniej parę wersetów mówiliśmy o tym, że wszystko wraca do Boga w postaci oddania Mu chwały i w postaci dziękczynienia. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z Wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Bo te obietnice, które się spełniły w Bogu na tak, zostały potwierdzone zadatkiem ducha, którego Bóg włożył do naszych serc. I to właśnie Duch Święty jest tą rękojmią, tym zadatkiem potwierdzenia przez Boga, że obietnice Jego się spełnią. Jest taki fragment na początku listu do Efezjan, kiedy Paweł mówi właśnie, że zostaliśmy zapieczętowani na dzień odkupienia Duchem Świętym. Jeżeli tak jest, to znaczy, że ta pieczęć oznacza, że obietnice Boże, które On wypowiedział, spełnią się, ponieważ dał rękojmię. A pieczęć, jaką na nas wycisnął, jest pieczęcią, którą wycisnął właśnie na tym, jak to było w Efezie i Paweł to tak tłumaczył, na tym wykupionym towarze, prawda? Kiedy się w porcie zostawiało towar, on był wykupiony, wyciskało się na tym towarze pieczęć, kupiec wyciskał sprzedane i kiedyś tam dopiero kupiec po ten towar miał przyjechać. I my właśnie jesteśmy takim towarem, który czeka w tej chwili w porcie, aż do przyjścia tego, który nas wykupił. I ten, który ma pieczęć, zostanie wzięty. Czyli przez kupca, który nas wykupił swoją drogocenną krwią. A my, mając tę pieczęć, możemy spokojnie czekać, wiedząc, że do kogo należymy. I mówiąc amen. I mając świadomość tego, że w takim razie, skoro tę pieczęć mamy, to znaczy, że obietnice Boże na nas się wypełniają. Czyli można tą sprawę w ten sposób potraktować, że jeżeli Duch Święty w nas przebywa, jeżeli mówi nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli Bóg wycisnął na nas tą pieczęć, bo to nie jest tak, że Bóg ją tylko narysował i ją można tak łatwo zmazać. Wycisnął tą pieczęć. To znaczy, że możemy się spodziewać absolutnie wypełnienia Bożych obietnic, bo On nie kłamie. A to znaczy, że na przykład nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Prawda? Siostra nie może się modlić, a za chwilę się modli. Mamy problem z kimkolwiek? Przestaje być problem, bo Bóg uwalnia. Po prostu nie opuszczę Cię, ani Cię nie porzucę. No tak powiedział Bóg i wyzwala. Chwała Bogu. Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że do Koryntu nie przybyłem jeszcze tylko dlatego, że chcę was oszczędzić, To jest werset, który odnosi się do czegoś, co Paweł mówi później, więc teraz go nie będziemy się odnosić, bo to jest cały drugi rozdział. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale że jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Czyli tak w oryginale było: wiarą stanęliście i wiarą stoicie. Paweł mówi w ten 23 werset: chcę przybyć do was wtedy, kiedy pozałatwiacie pewne sprawy. I wtedy do was przyjdę. I nie chcę wam robić teraz przykrości, dlatego mówi, chcę was oszczędzić. Natomiast ten ostatni werset mówi tak: nie jesteśmy panami nad wiarą waszą. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, że nawet apostoł Paweł mówi: nie jesteśmy panami nad wiarą waszą. Absolutnie. Jesteśmy współpracownikami waszymi. I nikt spośród ludzi, którzy piastują tak zwane stanowiska przywódcze, nie może nawet pomyśleć o sobie, że jest panem nad czyjąś wiarą. Jest najwyżej współpracownikiem. Abyście radość mieli, albowiem wiarą stanęliście i wiarą stoicie. Czyli uwierzyliście, stójcie. Jesteście zapieczętowani, wierzcie w to. Duch Święty w was mieszka i to jest widoczne w waszym życiu. Nie dajcie się okłamać, bo fakty są takie, że zostaliście na nowo narodzeni, że Duch Święty w was mieszka, że jesteście zapieczętowani i stójcie w tym. Czasami przychodzą właśnie takie sytuacje, kiedy właściwie już zostaje tylko wiara i aż wiara. Właściwie tak, można powiedzieć, zostaje wiara i aż Bóg. Dlatego, że właściwie to co Paweł mówi wcześniej, zwątpiliśmy już, byliśmy już całkowicie pewni, zwątpiliśmy o życiu naszym, prawda? Paweł zwątpił. Ale on nie zwątpił w Boga, tylko zwątpił o życiu. Mówi, tak, on zwątpił, czy przeżyje, natomiast on nie zwątpił, że to wszystko dzieje się dlatego, że Bóg, który wzbudza zmartwych, sprawia, żebyśmy nie polegali na sobie samych. Cokolwiek się stanie, Pan jest królem i stójmy w tym. Jeżeli jesteśmy utrapieni, podsumowując całość, to Pan jako król i tak przyjdzie nas pocieszyć. Użyje do tego również braci i sióstr, bo jest Bogiem wszelkiej pociechy. Natomiast tak w ogóle, to On kontroluje całą sytuację. Amen.